A cieszymy się, jesteśmy Bogu wdzięczni za Jego wizytę i za słowo, które nam przekazał. Chciałbym, abyśmy po raz ostatni przed wyjazdem moim udali się do Ewangelii Marka. W Ewangelii Marka już jesteśmy tam kilka tygodni. I chciałbym, byście się udali ze mną do 14 rozdziału Ewangelia Marka. 14 rozdział i 3 werset. A gdy on, to znaczy Jezus, był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę, powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. Ostatnim razem, czyli 2 tygodnie temu, mówiliśmy na temat krytycznego punktu, przez który każdy człowiek musi przejść, jeśli chodzi o jego wiarę, zaufanie Bogu. I oparliśmy naszą tezę rozważania na fragmencie Pisma Świętego, gdzie młody, bogaty człowiek przyszedł do Jezusa, zadał mu pytanie, Panie, co mam czynić, abym był zbawiony? Pan Jezus mówi, przestrzegaj przykazania. A on pyta, które? Pan Jezus wymienia przykazania, te podstawowe, postępowania moralnego, szanuj ojca, matkę, nie kradnij, nie zabijaj. I człowiek mówi, Panie, ja od młodości wypełniam te przekazania. I Pan Jezus dotyka się pewnego punktu w jego sercu, ażeby mu pokazać, że jest w błędzie. Tak naprawdę, jeżeli nawet próbuje coś robić, to robi to ze złych pobudek. I mówi, że jeżeli naprawdę chciałbyś być doskonały, to co Jezus mu powiedział, jeżeli chciałbyś być zaakceptowany w Bożych oczach, to sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, przyjdź i naśladuj mnie, a będziesz miał zapłatę w niebie. Pan Jezus dotknął się krytycznego punktu tego człowieka, ponieważ kryteria życia tego człowieka dotyczyły życia tutaj na ziemi, a nie w niebie. Mimo tego, że zadał pytanie, co mam robić, żeby odziedziczyć życie wieczne, to było to coś tak bardzo nikłego, odległego, takie zabezpieczenie się na wszelki wypadek, ale takie prawdziwe życie, realność. To, gdzie naprawdę wysiłek wkładał, to jest życie tutaj na ziemi. Ktoś powiedział, pokaż mi, jak wydajesz pieniądze, a ja powiem ci, co jest najważniejsze w twoim życiu. Ktoś inny powiedział, powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a ja ci powiem, jakiego typu człowiekiem jesteś. Są pewne testy, sprawdziany, które bezbłędnie wykazują prawdę o nas. I ten człowiek tak naprawdę był sercem przywiązany do tego, co posiadał, ale chciał, ażeby również tam znalazło się jakieś małe miejsce dla Boga jako takie ubezpieczenie na życie, że w razie czego, jeżeli jest jakieś życie po śmierci, to wolałbym sobie zapewnić życie tam, jeżeli takie istnieje. I w ten sposób wielu ludzi traktuje swoje życie. Gdzieś przechodzą symbolicznie przez pewne sakramenty, pewne symbole, pewne kroki religijne, takie jak chrzest. Rodzice chrzczą małe dziecko. Kochani, miałem nauczyciela w szkole średniej, któremu dość późno dziecko się urodziło, człowiek światły, wykształcony i autentycznie stanął przed nami, przed klasą i były jakieś tam komplikacje organizacyjne, że dziecko nie było ochrzczone chyba aż do trzeciego czy czwartego tygodnia życia. I przez te 4 tygodnie on w strachu funkcjonował i mówi, módlcie się, aby moje dziecko żyło, ponieważ jest ciągle nieochrzczone i nie daj Boże, gdyby zeszło z tego świata. On sobie zdawał sprawę, że pewnie dziecko będzie męczone na wieki, jeżeli zejdzie z tego świata bez tego symbolicznego aktu. A żyjąc w Polsce, blisko kaplicy, gdzie składano umarłych, wracając ze szkoły, przechodziłem zawsze koło tablicy, gdzie wywieszano nekrologii, czy te klepsydry. I mogłem zawsze czytać. I często o ludziach pisano, kiedy umierali jako prawowierni, a członkowie swojego kościoła, w tym przypadku na przykład katolicy, pisano o nich, że ci ludzie byli zaopatrzeni w co? W święte sakramenty, prawda? I też dawało to poczucie jakiejś ulgi, że ktoś z jakąś walutą, która jest użyteczna tam, w drugim świecie, udaje się tam. Możemy się cofnąć jeszcze bardziej i do tyłu i kiedy ludzi chowano, różne rzeczy dawano. Dawano monetę srebrną albo złotą do ręki, ponieważ wierzono, że zmarli przeprawiają się łodzią na drugą stronę i potrzeba zapłacić przewoźnikowi. Innym wręczano modlitewnik, innym wręczano Biblię, innym wręcza się różaniec, krzyż do ręki. Coś, co tak naprawdę daje poczucie pozostałym ludziom, że w miarę jest coś zapewnione, jeśli chodzi o przyszłość. Ale kochani, to, co naprawdę zapewnia nam naszą przyszłość z Bogiem, to jest Zbawca. To jest ten, który umarł, zmartwychwstał, i tylko przez Niego mamy dostęp do Ojca. I ten właśnie Jezus powiedział, że kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Te wszystkie inne rzeczy mogą dać ukojenie psychologiczne, ale to, co daje gwarancję, to jest właśnie żywa, autentyczna, prawdziwa relacja z Jezusem Chrystusem, której nie posiadał tamten człowiek, który podjął wtedy decyzję. I odszedł zasmucony od Jezusa i Pan Jezus mówi, odszedł, ponieważ miał wiele majątku. Uznał, że to, co posiada, jest zbyt cenne, ażeby rozdać to, by żyć dla Jezusa i ostatecznie otrzymać życie wieczne. I dlatego Pan Jezus powiedział, choćby człowiek cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, że tak sparafrazuję, kiepskiego dealu dokonał. Kiepskiego dealu dokonał. I ktoś może słuchać i powiedzieć, pastorze, no taki banalny wstęp se wymyśliłeś do tego kazania. Przecież my wszyscy to wiemy. Ale kiedy 2 tygodnie temu słuchaliśmy uważnie, że dokładnie ta zasada jest sprawdzianem naszego życia w tym punkcie krytycznym, do którego Bóg nas doprowadza, gdzie musimy dokonać sytuacji. Abraham musiał być sprawdzony, czy odda swojego pierworodnego syna. Czy jest gotowy uczynić coś, co jest nienormalne, co jest dziwaczne, nietypowe. Bóg mówi, złóż swojego syna na ołtarzu, zabij go, spal go, a ja cię pochwalę za to. Czy to jest typowe? To nie jest typowe. I kochani, Bóg do dzisiaj się nie zmienił. I chciałbym dzisiaj mówić na temat ekstrawaganckiego chrześcijaństwa. Słyszeliście kiedykolwiek taki termin? Ekstrawaganckie chrześcijaństwo. Wiecie, co to jest ekstrawagancja? Wyciąłem definicję ze słownika języka polskiego. Posłuchajcie. Ekstrawagancja. Zachowanie się, postępowanie lub wygląd nacechowany dziwacznością, niezwykłością, podrzędne znaczenia, dziwactwo albo wybryk. Pastorze, do czego ty nas namawiasz? Do dziwacznego chrześcijaństwa? tak. Spójrzcie na Abrahama, czy nie było to dziwaczne, co on robi? Pomyślcie, gdyby ktoś dzisiaj przyszedł, przyniósł małe dziecko do tego miejsca i powiedział, ja to dziecko chcę tutaj złożyć na ofiarę. Podobno chodzi taka wiadomość między w społeczeństwie, że są jakieś skrajne, nielegalne sekty, które takie dziwne rzeczy robią. Ale my nie o tym mówimy. Bóg nie dopuścił do tego, żeby Abraham został zabity. Ale Bóg doprowadza nas do tego punktu krytycznego i chciałbym dzisiaj jeszcze troszeczkę więcej rozwinąć. Mówiliśmy troszeczkę o wdowie, która dała te dwa miedziaki, te dwa grosze, które wydawały się niczym, a Pan Jezus mówi, dała całe swoje życie, wszystko, co posiadała. Dziwaczne, nietypowe. Wdowo, z czego ty teraz będziesz żyła? Nie, że to by jej wystarczyło na wiele, ale oddała wszystko. Nietypowe, dziwaczne. Kiedy Zacheusz został zbawiony, kiedy Pan Jezus zatrzymał się pod drzewem, na które on wszedł, ponieważ był mały, był wręcz takim karłem, a żeby zobaczyć przechodzącego Jezusa, Pan Jezus zatrzymuje się i mówi, Zacheuszu, zejdź na dół, bo dzisiaj chcę u ciebie w domu się zatrzymać. Nie możemy zignorować, że jest napisane, że Zacheusz pragnął Jezusa widzieć. To pragnienie nie zjawiło się w nim tylko dzięki ciekawości, ale Zacheusz musiał słuchać już Jezusa. Zacheusz musiał już coś wiedzieć na temat Jezusa i tego, co Pan Jezus mówi. Jego serce było przygotowane. Jest napisane, że zszedł szybko na dół i mówi, Panie, połowę mojego majątku rozdaję komu? Ubogim. No ja wiem, że teraz pomocy od was nie dostanę, bo podejrzliwi jesteście, gdzie ja z tym kazanem idę. No jeszcze będzie trzecia kolekta dzisiaj zbierana. Nie, nie bójcie się, możecie śmiało słuchać Słowa Bożego. A jeżeli kogoś w czymś oszukałem, oddam poczwórnie. Typowe? Nie, nietypowe. Ekstrawaganckie. I mamy następną osobę, o której dzisiaj czytaliśmy. Nie wiemy, kim ona była. Wiemy, że była to niewiasta, która przyszła do domu Szymona Trędowatego. To imię i nazwisko tego człowieka, Szymon Trędowaty, jest dziwne również, ponieważ z trędowatymi nie wolno było się zadawać. Bibliści mówią, że Szymon był trędowaty, ale Pan Jezus musiał go uzdrowić. I Szymon był tak nasiąknięty swoją religią, że w innym miejscu jest dokładnie podobna sytuacja opisana. I domyślamy się, że być może jest to ta sama osoba, ponieważ Szymon Trędowaty również był faryzeuszem. I podobna sytuacja była opisana, kiedy przyszła pewna niewiasta, kiedy Jezus siedział w domu tego faryzeusza i zaczęła płakać nad jego stopami i łzy były tak obfite, że zaczęły zraszać stopy Jezusa i ona zaczęła tymi łzami omywać jego stopy i swoimi włosami wycierać je. I Szymon sobie pomyślał, gdyby ten człowiek naprawdę był Mesjaszem, Synem Bożym od Boga, on by wiedział, kim ta kobieta jest, nie pozwoliłby, żebyś ona się go dotykała. On już zapomniał o ekstrawagancji Jezusa, że trędowatych nie wolno było dotykać, ale żeby był uzdrowiony, prawdopodobnie Jezus przyszedł. Wziął go może za te zgniłe, już śmierdzące ciało, rozkładające się z powodu trądu i mówi, Szymonie, chcę, żebyś był uzdrowiony. Czemu wtedy sobie Szymon nie pomyślał, gdyby ten człowiek był od Boga, on by wiedział, że jestem trędowaty i by się mnie nie dotknął, ale on skorzystał z tego dotyku, został uzdrowiony. I zauważcie, że niewiele to zmieniło w jego życiu, ponieważ Pan Jezus poznał, co było w sercu Szymona i mówi, Szymonie, jest pewna zasada w życiu. Komu wiele przebaczono, ten wiele miłuje, ten wiele kocha. Ten jest ekstrawagancki w swoim życiu. Zobacz, Szymonie, już jestem w twoim domu tak długo, a ty jeszcze nie podałeś mi misy i nie umyłeś mi moich nóg, ale ta kobieta od początku nie przestaje zraszać swoimi łzami moich nóg i swoimi włosami ocierać, ponieważ jej zostało wiele przebaczone. Jakim jesteś chrześcijaninem? Czy takim jak Szymon Trędowaty, który miał w przeszłości doznanie z Bogiem, tak, Bóg mnie zbawił, Bóg mi pomógł, Bóg okazał swoją dobroć, no to W niedzielę można mnie widzieć w kościele. Jest symbol mojego życia, mojego chrześcijaństwa, ale nigdy nie doświadczyłeś czegoś takiego, co dokonała ta kobieta. Cóż ona takiego dziwnego i ekstrawaganckiego dokonała? Zbliża się czas śmierci Jezusa i był taki zwyczaj, że kiedy ludzie umierali, po śmierci namaszczano ich ciała i składano w grobie, ponieważ to namaszczenie miało zahamować rozkład ciała. To nie było coś trwałego, ale na trochę chociaż namaszczano tych zmarłych, żeby choć przedłużyć o może o dzień, o dwa ten proces rozkładu. Również bogatych ludzi namaszczano drogimi olejami po to, ażeby mogli pachnieć, ażeby oddać im jakiś ostatni szacunek, ostatnie pożegnanie. I w naszym kochanym kraju, do którego za półtora tygodnia jadę, nie mogę się nadziwić i za każdym razem, kiedy jestem w naszym rodzinnym mieście w Głubczycach, idę na cmentarz, jest tam coraz więcej członków naszej rodziny, ale również jest tam grób mojego taty, dziadka, babci z jednej i z drugiej strony. I później idę, lubię pochodzić, poczytać, gdyż jest to małe miasto, czasem doczytam się tam znajomych, ale to, co mnie dziwi, to ekstrawagancja rodziny, która czasem wystawia na grobek coś, czego tutaj nie oglądamy, ale wiecie, o czym mówię w Polsce. Czasem ludzie zadłużają się, sprzedają coś, żeby wystawić na grobek tak wielki, że ludzie chodzący po cmentarzu nagle mówią: wow. I kiedyś szedłem z pewnym znajomym i mówię: chyba rodzina bardzo musiała kochać tą osobę. Ten człowiek się zaczął śmiać i mówi: co ty? To jest symbol poczucia winy. I oni całe życie się kłócili i ze sobą nie rozmawiali. I teraz po śmierci jest ta ekstrawagancja. Gdyby oni mogli takiej ekstrawagancji dokonać w życiu względem siebie, w życzliwości, w miłości, w zrozumieniu, mówi, nie trzeba byłoby takiego wielkiego nagrobku. I kochani, czasem wydaje mi się, że próbujemy okazać ekstrawagancję ludziom czy Bogu, kiedy już jest za późno. Ale Bóg oczekuje, abyśmy byli takimi ekstrawaganckimi chrześcijanami jeszcze za życia, względem Niego i względem drugich ludzi. Cóż ta osoba dokonała? Przyniosła słoik olejku nardowego i jest napisane, że kiedy rozbiła go i wylała na głowę Jezusa jako akt jej miłości, jak również pewnie zrozumienia, że Jezus będzie musiał umrzeć, ponieważ Pan Jezus mówi, dokonała tego na mój pogrzeb, ludzie się oburzyli i oszacowali, że strata wynosiła ponad 300 denarów. Strata wynosiła ponad 300 denarów. Wiecie, co nam pomaga zrozumieć, jaka to była suma pieniędzy, jeżeli otworzycie Ewangelię Marka do 6 rozdziału. Ewangelia Marka, 6 rozdział i 37 werset. Jest sytuacja, gdzie Marek mówi, zgromadzonych jest około 5000 mężczyzn. Ja zawsze lubię tutaj dodać, że w tamtych czasach Ewangelia Marka, 6 rozdział, 44 werset. A było tych, którzy jedli chleby 5000 mężów. Nawet jeżeli połowa z nich tylko miała żony, a w tamtych czasach przynajmniej miano piątkę, szóstkę dzieci, no to bibliści mówią, pomiędzy 15 a 20 tysięcy ludzi było zgromadzonych, którzy słuchali Jezusa. I Jezus mówi, dajcie wy im jeść, 37 werset. Posiadali tylko 5 chlebów, czyli takich 5 bułeczek i 2 ryby. 38 werset nam mówi. Ale 37 werset, kiedy Pan Jezus odpowiada do uczniów, którzy mówią, odpraw ich do okolicznych osad i wiosek, ponieważ jedna wioska by nie nakarmiła tego tłumu ludzi. Pomyślcie, 20 tysięcy ludzi. Aby kupili sobie coś do jedzenia. A on odpowiadając, rzekł im, dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu, czy mamy pójść i kupić chleba? I ktoś się znał na tym, ile trzeba chleba kupić, żeby nakarmić taki tłum ludzi. Czy mamy pójść i kupić chleba za ile denarów? Macie Biblię otwarte? za 200 denarów i dać im zjeść. Czyli za 200 denarów oni oszacowali, że można około 20 tysięcy ludzi nakarmić. Ta kobieta przyszła do Jezusa, rozbija słoik tak drogiej maści i jest ona oszacowana na ponad 300 denarów. Rozumiecie oburzenie tych ludzi? Parę dni temu nakarmiliśmy za 200 denarów 20 tysięcy ludzi. Jaki pożytek? To jest pożyteczna, szlachetna sprawa. Ale tutaj, co za strata? Tego wylać sobie. Kochani, ekstrawaganckie chrześcijaństwo czasem może wydawać się niepraktyczne. Historycy biblijni mówią, że średnio zarabiający człowiek musiał pracować cały rok na sumę 300 denarów. I ta kobieta, nie wiemy, czy to była tylko część, czy to była tylko mała część jej dochodu, czy wszystko, co ona posiadała, czy sprzedała wszystko i kupiła to. Nie wiemy nic na ten temat. Jedno wiemy, że dokonała tak ekstrawaganckiego aktu adoracji, uwielbienia Jezusa, że dla ludzi, którzy nie mieli tej miłości do Jezusa, okazało się, że jest to bezsens, jest to strata. I oczywiście szlachetna odpowiedź, no przecież można było to sprzedać i rozdać ubogich. Takiego argumentu nie można pobić. No przecież to jest najszlachetniejsza sprawa. A jednak Pan Jezus, zauważcie, co mówi. Ubogich zawsze macie pośród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Ale to, co naprawdę pokazuje serce Jezusa, to Pan Jezus mówi, ale gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Pozwólcie, że na chwilę się zatrzymam. W ciągu 16 lat tutaj, dodatkowych może jeszcze 3 lata, więc 19 lat służby, w moim doświadczeniu, ludzie, którzy najwięcej opozycji albo i zainteresowania pokazywali w sprawach, jak w Kościele należy wydawać pieniądze, to nie byli ludzie, którzy byli ekstrawaganccy w tym, co mogą dla Boga uczynić. To byli ludzie, którzy symbolicznie często przyczyniali się do pracy w Kościele, a chcieli jak najwięcej wpływu mieć na to. I ich szlachetne wypowiedzi były, a po co nam pianino? Przecież można 3000 dolarów zebrać i wysłać do Afryki. Ale na pytanie, kiedy ostatni raz ze swojej własnej kieszeni wyciągnąłeś, wysłałeś pieniądze do Afryki, nigdy tego nie zrobił. Kochani, duch religijności jest bez granic. Duch religijności to jest duch, który spowoduje, że będziemy brzmieli, jakbyśmy mieli rację, ale jeżeli pójdziemy za tym, niczego nie dokonamy. Pan Jezus nie mówi, nie pomagajcie ubogim. Pan Jezus nie mówi, nie zbierajcie pieniążków, nie wysyłajcie do Afryki. To, co Pan Jezus mówi, zostawcie ją. Ponieważ to, co uczyniła, jest momentem, to jest ten kulminacyjny moment, że ani wcześniej, ani później nie można było tego dokonać i Bóg posłużył się tą osobą, która była gotowa do tej ekstrawagancji i uczyniła to jako wyraz miłości, uczyniła to na mój pogrzeb, a było to konieczne. Kochani, jeżeli mielibyśmy zdefiniować sobie chrześcijańską ekstrawagancję, jest to odpowiedź serca naszego w wyniku naszej miłości, nieograniczonej miłości do Jezusa. Jest to reakcja naszego serca na Boże działanie, które powoduje, że robimy coś, czego inni nie rozumieją, a Bóg mówi, dobrą rzecz dokonałeś. To nie tyczy się tylko pieniędzy. To tyczy się naszego czasu. To tyczy się naszego wysiłku. To dotyczy się naszych słów. Dotyczy się całego naszego życia. Ekstrawagancja. Nie możesz tego uczynić ani wcześniej, ani później. Jak przejdziesz swój krytyczny punkt, o którym mówiliśmy 2 tygodnie temu, Bóg wprowadzi cię do ekstrawaganckiego stylu życia, który spowoduje, że będziesz doświadczał takich Bożych błogosławieństw i przez ciebie ludzie będą doświadczali takich błogosławieństw, że gdziekolwiek Pan Jezus mówi, 9 werset, na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. Kochani, mamy zobowiązanie, że kiedy głosimy Ewangelię, mamy mówić o tej kobiecie, co ona uczyniła dla Jezusa. Czy zrobiłeś w swoim życiu jakąś rzecz dla nikogo innego, jak tylko dla Jezusa, o czym następne pokolenia, o czym ludzie, którzy są w twoim życiu, będą opowiadali? Biskup tydzień czasu był ze mną, opowiadał mi wiele rzeczy i to nie były tylko piękne słowa z mojej strony, że wiele mogłem się uczyć. Mówi Mirek, kiedy moja córka skończyła studia, o której on mówił i powiedziała, że chce na misję się udać. Kierunek, który ona skończyła, a misję, dwa przeciwne kierunki. Na chwilę się zatrzymajmy, czasem ludzie młodzi mówią, o pastorze, chcę iść do szkoły biblijnej, chcę iść do seminarium, bo chcę Bogu służyć. I czasem daję dziwne odpowiedzi młodym ludziom. Ja mówię, a po co ci seminarium, jeżeli chcesz Bogu służyć? Przecież masz zmysł komputerowy, jesteś matematykiem, bądź lekarzem, bądź inżynierem. Bóg dał ci taki zmysł, ale Bogu ciągle możesz służyć. Nie musimy obrabowywać się z wykształcenia, które możemy zdobyć, czy z zawodu. Kiedyś młodemu człowiekowi powiedziałem, który mówi, on chce na misję jechać. Ja mówię, ale co ty na tej misji możesz zaoferować? On mówi, a będę chodził, traktaty rozdawał, będę Ewangelię głosił. Ja mówię, a tutaj głosisz Ewangelię? No nie. A traktaty rozdajesz na ulicy? No nie. To jak to sobie wyobrażasz? Ja mówię, każda organizacja misyjna ma listę potrzebujących misjonarzy. Potrzebują mechaników, którymi do autobusów, którymi zwożą w Afryce dzieci na wieczorne nabożeństwa na przykład. I potrzebują mechanika, który by naprawiał im te autobusy. Potrzebują kogoś do komputerów, potrzebują kogoś do gotowania, aby był kucharzem w tym ośrodku misyjnym na przykład. Albo żeby opatrywał rany trędowatych. Za niedługo otrzymamy obiecane już nam wideo z wizyty Mariusza i Marka Tomczyńskiego do Afryki. I również tam zobaczycie, że jedyna forma misji to nie jest stanie na rogu ulicy z Biblią, ale właśnie ta ekstrawagancja, że są ludzie, którzy rezygnują na przykład na rok czasu ze swojej pracy i za własne zarobione pieniądze jadą na przykład na rok czasu do Afryki, do Indii czy do innych miejsc i służą tam, poddają się pod opiekę lokalnego misjonarza i mówią, powiedz co mam robić, a będę to robił. To jest ekstrawagancja. I córka właśnie biskupa Czajko jest teraz na misji, on mówił, pływa na statku, a była w Japonii, do Korei Południowej i następny chyba przystanek mają Kambodżę. I mówi jeszcze chyba 2 tygodnie przed wyjazdem, mówi, nie mieliśmy pieniędzy. Potrzebowała około 4000 złotych i nie mieliśmy tych pieniędzy. Mówi, wiesz co się stało? Mówi, przyszła wdowa z naszego zboru, której myśmy czasem pomagali i przyniosła całą sumę i wręczyła tej młodej kobiecie i mówi, jedź. Mówi, to jest ekstrawagancja. Nikt nie prosił, nikt nie manipulował tą wdową. Ona tylko wiedziała. Myśmy podali ogłoszenie, żeby ludzie się modlili. I powiedzieliśmy, że jeżeli ktoś może, kochani, jeżeli jednego dnia przed Bogiem staniemy, ja nie wiem, jakimi kryteriami Bóg się będzie posługiwał. Kto większą nagrodę otrzyma? Ekstrawagancka decyzja młodej kobiety, która już mogłaby się zatrudnić w jakiejś francuskiej czy amerykańskiej firmie w Polsce i zarabiać pieniądze? A jednak zdecydowała się na rok czasu pływać na statku i narażać się na różnego rodzaju choroby i pomagać ludziom? Kobiety, która mogła siedzieć w domu i wpadać w depresję, czy jakiś chłopak się mną zainteresuje, czy wyjdę za mąż, czy nie. Nie, ona wyjechała. Ekstrawagancka decyzja. Ale nie wyjechałaby, gdyby nie ta wdowa. I teraz, jeżeli Bóg pobłogosławi służbę tej młodej dziewczyny i wiele ludzi otrzyma pomoc i pozna Chrystusa, kto większą nagrodę dostanie? Ta starsza wdowa, która to uczyniła, czy ta dziewczyna? Jak myślicie? Bo ja nie wiem. Ale Bóg błogosławi ekstrawagancję. I do czegoś takiego chciałbym was wezwać. Drugi przykład, który biskup się podzielił ze mną. Mówi, częścią mojej służby jest odwiedzanie kościołów w Polsce. I przeważnie to polega na tym, że jadę, kiedyś mi zadano pytanie, jak to wygląda, kiedy tutaj jeżdżę, na jakiej to zasadzie, kiedy odwiedzam inne kościoły. I oczywiście, kiedy kościół zaprasza, ja gdzieś jadę, za wyjątkiem tej konferencji w Toronto, ale jeżeli kościół lokalny mnie zaprasza, jadę z usługą Słowa Bożego, to oni zwracają koszta podróży. I mówi, przeważnie w Polsce tak jest, że zwracają mi koszta podróży, i jakaś tam symboliczna ofiara do tego jest, ale jest to moim obowiązkiem jeździć po tych kościołach. I mówi, byłem w pewnym kościele i otrzymałem zwrot kosztów podróży, no i miałem jechać na pociąg i pastor po obiedzie w niedzielę miał zawieźć mnie na dworzec kolejowy, miałem wsiąść do pociągu i wracać do Warszawy. Odległość ponad 250 kilometrów. I wsiedliśmy do samochodu, załadowaliśmy walizki i jedziemy w kierunku dworca. I w pewnym momencie patrzę, a ten pastor skręca w drugą stronę. Ja mówię, a co ty robisz? A, do Warszawy cię zawiozę. I mówi, wiózł mnie, tylko z komórki zadzwonił do swojej żony i dzieci. Mówi, wiesz co, trochę się spóźnię, nie będę od razu w domu. I mówi, zawiózł mnie aż do Warszawy. Ja sobie myślałem, że on żartuje. Dopóki nie przejechaliśmy połowę drogi, już wiedziałem, że mu się nie opłaca zawrócić z powrotem na dworzec kolejowy. I mówi, więc wyciągnąłem, mówię, wiesz co, to chcę tu zwrócić i to jest twoje, a ja po prostu chcę cię zawieźć. I mówi, przyjechaliśmy, było już późno wieczorem, więc ja mówię, prześpij się. Mówi, nie, ja wracam, bo rano rodzina, śniadanie będę miał rano z rodziną. Wysadził mnie w Warszawie, mówi, zawrócił, zatankował i pojechał z powrotem. Kochani, to jest ekstrawagancja. Kiedy Pan Jezus mówi, jeżeli prosi cię ktoś, żebyś szedł z Nim jedną milę, idź z Nim i dwie. To jest ekstrawagancja. To jest coś nietypowego, nadnaturalnego. Do takiego chrześcijaństwa Słowo Boże nas wzywa. Kochani, kiedy czynimy ekstrawaganckie rzeczy z miłości do Jezusa, ubodzy z tego korzystają. Spójrzcie, czy Pan Jezus rzeczywiście zaniedbywał ubogich, a nie chciałbym być ekstrawagancki dzisiaj w zajęciu czasu, także chciałbym za sekundę zakończyć. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i 5 werset. Jest taki moment, kiedy uczniowie Jana Chrzciciela wątpią, czy Jezus jest prawdziwym Mesjaszem i przychodzą do Niego i mówią, Panie, czy to Ty jesteś, czy na innego mamy czekać? I Pan Jezus mówi, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i co widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Zauważcie, że Ewangelia, ta dobra nowina, komu jest zwiastowana? Ubogim. Dlaczego? Ponieważ kiedy ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie jest zwiastowana ubogim, jest to coś więcej dla nich, coś ważniejszego, aniżeli tylko przyjęcie jałmużny. Gdyby ta kobieta sprzedała tą maść za 300 denarów i rozdała ubogim, ona by miała poczucie wielkiej ekstrawagancji, ale nie zmieniłaby socjalnej sytuacji w mieście w Jerozolimie. Tam dalej, czy w Betanii, tam dalej a byliby ubodzy. I Pan Jezus mówi, że problem ubóstwa będzie zawsze z wami. I to jest waszym obowiązkiem, ażeby im pomagać. Ale tego nie zmienicie. Ubodzy zawsze będą między wami. A w Ewangelii Łukasza, już nie będziemy tego czytać, kiedy Pan Jezus czyta fragment w 4 rozdziale, 17 wersecie, kiedy Pan Jezus czyta fragment z Izajasza i mówi, Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, oczy ślepym otworzył i żebym zwiastował ubogim Ewangelię. Ubogim Ewangelia, kiedy jest zwiastowana, kochani, wiecie co się dzieje? Dzieje apostolskie, 3 rozdział. Dzieje apostolskie, 3 rozdział. Spójrzcie na inną ekstrawagancję. Piotr i Jan wstępują do świątyni w godzinę modlitwy i przynoszono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Gdziekolwiek jest miejsce oddawania czci Bogu, tam zawsze są ubodzy. Nie powiem, że w każdą niedzielę, ale przynajmniej dwa razy w miesiącu po nabożeństwie wchodzą przez te drzwi ludzie, bezdomni tego miasta i proszą. Być może ktoś z was był tu poproszony przez bezdomnych ludzi. Niektórym na stałe pomagamy. To jest obraz stały. Gdziekolwiek jest Kościół, tam są biedni, tam są bezdomni. Czasem są biedni wśród nas, którym pomagamy i mamy pomagać. Ale zauważcie, ten człowiek ma jedno oczekiwanie. Trzeci werset. Ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. Muszę się wam przyznać, że wiele razy, nawet na skrzyżowaniu, na czerwonych światłach, podchodzą ci ludzie z tymi napisami. I powiem wam, że wiele razy, bo tak mam taką szufladkę, gdzie tam mam drobne i wyciągam i daję im, i wiele razy nawet w oczy im nie spojrzę. I potem jadę i sobie myślę, jak ja to w ogóle zrobiłem? Ja go nie obraziłem, bo ten człowiek oczekiwał jedno, że mu dać. Dobrze, że mu dałem, inni mu w ogóle nie dali. A czasem się przyłapię na tym, od czasu do czasu się przed wami spowiadam, przyłapię się na tym, że dam i dopiero za dwa dni pomyślę, a ja nawet do tego człowieka się nie pomodliłem. Nie mówię przy nim, bo zaraz jest zielone światło, trzeba jechać, ale nawet w drodze, Panie, wpłyń na jego sytuację. A może warto by było zawrócić i uczynić coś ekstrawaganckiego? Zawrócić, zawołać go na bok i słuchać: przyjacielu, czemu tu stoisz? Przecież tyle jest miejskich programów. Może trzeba pomóc człowiekowi, gdzieś go dać tam, zapakować do jakiegoś szpitala, czy przytułka, czy miejsca. Być może nie ma nikogo. Czasem są sytuacje, że ci ludzie nie chcą, ale czasem są ludzie, którzy mogą otrzymać pomoc. To byłaby ekstrawagancja. I za każdym razem, kiedy porwałem się na tego typu ekstrawagancję, w wielu przypadkach ludzie otrzymali pomoc, za którą później dziękowali. Mamy tutaj bezdomnego człowieka, któremu pomagamy już chyba 4 lata. I na początku był taki moment, że pomyślałem, musimy przestać już mu pomagać. Ale wreszcie on mi pokazał papiery i wszystko, okazuje się, że jego stan psychiczny nie pozwala mu inaczej funkcjonować. Ofiara wojny w Wietnamie, człowiek urodzony w tym kraju. Nie dlatego, że tu nie ma możliwości, on nie potrafi funkcjonować inaczej. I my jesteśmy jednym z miejsc, które pozwalają mu. Alfreda już jak mama jest dla niego, on przychodzi czasem i ona już z ciepłym obiadem, on mówi, że chory jest od tych już puszek, od tego sztucznego jedzenia, mówi, to jest jak balsam na jego żołądek, jak tutaj przyjdzie. Kochani, to jest ekstrawagancja, bo nigdzie, on mówi, nie dostanie tak świeżego, tak ciepłego jedzenia. Mówi z taką godnością, mówi, jak król tu się czuje, aż mi przyniosą i postawią. Mówi, nigdy w życiu mnie nikt tak nie traktował. To jest, kochani, ekstrawagancja. I co ciekawe, za każdym razem, jak on myśli, że już umrze, przychodzi właśnie do nas tutaj i prosi, w tygodniu nawet przyjdzie do mnie do kancelarii i siada i płacze i mówi, żebym się z nim modlił, bo on myśli, że już nie przeżyje, że to już jego ostatni tydzień. Nigdzie indziej. A wszystko, co on robi, to chodzi od miejsca do miejsca, od kościoła do kościoła, żeby mu pomogli, ale mówi, wy jesteście jedynym miejscem, który mnie traktuje jak człowieka. I on to widzi, że to jest ekstrawagancja. Kiedyś naszych bezdomnych, zapytałem, których karmiliśmy zimą, ja mówię, na czym polega wasz problem? Ja mówię, czy brak jest jedzenia? Mówi, nie, mówi, czy widziałeś chudego bezdomnego w Ameryce? Mówi, to nie jest problem, mówi, z jedzeniem. Mówi, to, co naprawdę nam tu odpowiada, to my, że siedzimy przy stole i ktoś z nami rozmawia. My się czujemy jak ludzie. Mówi, każda polska restauracja, z tyłu zapukamy i jak, i tak dosłownie powiedzieli, i miskę jak psu wystawią, mówi, ale to nie o to nam chodzi. Oczywiście ich spojrzenie na świat jest inne. Ja mówię, a co byście chcieli? Oni mówią, my byśmy chcieli tak żyć, jak żyjemy, ale żeby codziennie ktoś nam dał ciepły prysznic i świeże ubranie, to my możemy tak żyć. Ale zobaczyli, że tutaj coś jest, ktoś inny jest. I kochani, zauważcie, co z tym człowiekiem się dzieje. A Srebra i złota nie mam, Piotr mówi, ale to, co mam, to ci daję w imieniu Pana Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Ująwszy go za rękę, mówi, wstań i chodź. W tym momencie Bóg okazuje swoją ekstrawagancję, spływa na niego moc uzdrowienia, słychać trzask prostujących się kości, jest napisane, że wstał, podskoczył i zaczął skakać i chwalić Boga. I co się dzieje? W rezultacie Ewangelia została głoszona. Ewangelia została głoszona. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 3 werset mówi, że choćbym całe mienie swoje rozdał, ale miłości nie miał, nic mi to nie daje. Ale cokolwiek czynię ekstrawagancko z miłości do Jezusa, jest to przez Boga błogosławione. Kochani, ile jest za dużo dla Chrystusa? Ile jest za dużo dla Boga? Za dużo pieniędzy, za dużo czasu, za dużo wysiłku, za dużo służenia. Koleżanka z mojej klasy, kiedy w zeszłym roku byłem w Polsce i mieliśmy zjazd z klasy i bardzo jej się powodzi, taka bizneswoman opowiada, mówi, z każdej strony mnie doją, to szkoły, to domy dziecka i staram się pomagać, ależ ileż wreszcie można? I patrzy tak na mnie, nie? Ja mówię, ale oni dalej są w potrzebie. A mówię, ale ja już nie mogę pomóc więcej. I sobie myślę, dobrą rzecz czyni i doprowadziło ją to w sumie do rozgoryczenia, że oni dalej ją proszą i proszą. I wreszcie miałem okazję z nią chwilę porozmawiać i mówię, spróbuj to, co robisz, robić w imieniu Chrystusa. I ona tak spojrzała i mówi, ja w ogóle nie rozumiem, co ty do mnie mówisz. Ja mówię, nie dawaj dla tego domu dziecka, nie dawaj dla tej biednej szkoły. Jeżeli to dajesz, to daj to, jakbyś to Chrystusowi dawała. A wtedy będziesz wiedziała, ile jest za dużo. Ale w rezultacie zaczniesz doświadczać dziwnych błogosławień w życiu, kiedy zaczniesz to robić w imię Chrystusa. Nie wiem, czy zaczęła to praktykować, ale w rezultacie mówi, wiesz co? Tylko dlatego, że mi to powiedziałeś, już mi lżej na sercu. Kochani, to zmienia wszystko. Jeżeli cokolwiek robimy dla Chrystusa, nie róbmy tego skąpo, róbmy to ekstrawagancko. Kiedy się modlimy, módlmy się. Doświadczajmy ekstrawagancji takiej, że mieliśmy spotkanie i postanowiliśmy, to się na zakończenie tylko szybko pomodlimy i nagle modlitwa się przedłużyła do 4 nad ranem. To jest ekstrawagancja. Zaczęliśmy wielbić Boga, a jedną, dwie piosenki zaśpiewamy. Nagle zaczęliśmy Go wielbić, Duch Święty stąpił i chwaliliśmy Go i zaczęliśmy doświadczać wspaniałych rzeczy, ponieważ Bóg na ekstrawagancję w Jego kierunku odpowiada swoją. Taki jest Bóg. I do takiego chrześcijaństwa chciałbym was zachęcić, kochani, abyście byli ekstrawaganckimi chrześcijanami. Bezgranicznie okazywali miłość Chrystusowi, jak również ludziom, których chce On zbawić. Amen. Powstańmy, zakończmy modlitwą. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś właśnie tym ekstrawaganckim Bogiem, o którym Twoje słowo mówi, że dajesz więcej, aniżeli prosimy. Panie, Ty błogosławisz nad miarę. Dajesz więcej tym, którym możesz zaufać, że również będą okazywali Twoją miłość w ekstrawagancki sposób ludziom, którzy nawet Ciebie nie znają. Którzy będą służyć, którzy nigdy nie zadadzą sobie pytania, gdzie jest granica? Ile wreszcie mam wysiłku dać? Ile czasu mam poświęcić? Jakiej wysokości ofiary mam dawać? Ale są gotowi, kiedy Ty działasz przez Ducha Świętego nad ich sercu, do tych ekstrawaganckich kroków. Panie, są to czyny, które dokonując powodujemy, że opowiadają o tym jeszcze w następnych pokoleniach. Panie, dziękujemy Ci właśnie za ludzi, którzy porwali się na ekstrawaganckie misje, nie mając środków do tego. Panie, historia nam mówi o wielu ludziach, którzy po prostu tylko Tobie zaufali i byli w stanie dziennie karmić setki tysięcy ludzi, nie mając stałego źródła zaopatrzenia. Panie, to tylko pokazuje nam, że kiedy mamy ekstrawaganckie serca, Ty, Panie, tylko czekasz, że możesz takich ludzi używać i błogosławić. Panie, niech ta prawda będzie pogłębiona przez Twoje Słowo i Twojego Ducha Świętego w sercach każdego z nas, abyśmy mogli, Panie, wejść w ten styl życia dla Twojej chwały. Dla Twojej chwały. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia za miesiąc.